Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wobec narastającego konfliktu na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI zaapelował o podjęcie specjalnych modlitw w intencji pokoju. Rozpoczniemy relacją z Lecombe w Dolinie Aosty. Mówić będziemy także o sytuacji w Ziemi Świętej i w Libanie. Nadamy relacje korespondentów oraz informacje polskiego konsula. Natomiast audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni film Freda Zinnemana Oto jest głowa zdrajcy z 1966 roku. 16 lipca w niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Wiadomości z Ziemi Świętej są w ostatnich dniach dla wszystkich powodem poważnego niepokoju, stwierdził papież, spotykając się w południe z wiernymi. W alpejskiej miejscowości Lecombe w Dolinie Aosty, gdzie spędza letnie wakacje, Benedykt XVI nawiązał do rozciągnięcia działań zbrojnych na Liban, co przyniosło wiele ofiar wśród ludności cywilnej.
U podstaw tej bezlitosnej konfrontacji leżą niestety obiektywne sytuacje pogwałcenia prawa i sprawiedliwości. Jednak ani aktów terrorystycznych, ani działań odwetowych, zwłaszcza niosących tragiczne konsekwencje dla ludności cywilnej, nie można usprawiedliwić. Podobnymi drogami, co ukazuje gorzkie doświadczenie, nie osiąga się dobrych rezultatów.
Papież przypomniał, że dziś przypada wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel. Wzniesienie to leży w niewielkiej odległości od Libanu, górując nad izraelskim miastem Hajfą, w ostatnich dniach także ostrzelanym.
Prośmy Maryję, Królową Pokoju, aby uprosiła u Boga podstawowy dar zgody, sprowadzając odpowiedzialnych polityków na drogę rozsądku i otwierając nowe możliwości dialogu i zrozumienia. W tym celu proszę kościoły lokalne, aby podjęły specjalne modlitwy o pokój w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie.
Dzisiejsze spotkanie papieża z wiernymi było jednym z dwóch oficjalnych punktów programu papieskich wakacji. Do salezjańskiego domu, który wcześniej wielokrotnie gościł Jana Pawła II, przybyło ponad 5000 wiernych z okolicy oraz wypoczywających w Dolinie Aosty turystów. Zorganizowaną grupą z francuskiej Nicei przybyło 50 starszych sióstr zakonnych. Polową mszę świętą dla pielgrzymów przed spotkaniem z papieżem sprawował miejscowy ordynariusz biskup Giuseppe Anfossi. Obecny był również arcybiskup Turynu, kardynał Severino Poletto. Lokalne wspólnoty połączyły na tę okoliczność chóry 5 parafii, a poczta gminy Intro uczciła drugie wakacje Benedykta XVI w tym miejscu okolicznościowym stemplem.
W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do kultu Matki Bożej z góry Karmel. Karmel jest górskim grzbietem w północnym Izraelu, wznoszącym się nad wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego na wysokości Galilei. Na jego zboczach znajdują się liczne jaskinie, które upodobali sobie eremici. Największym z nich, przypomniał Benedykt XVI, był prorok Eliasz, który w IX wieku przed Chrystusem bronił wiary w jednego Boga przed idolatrią.
Właśnie z inspiracji postacią Eliasza powstał kontemplacyjny zakon karmelitański, rodzina zakonna, wśród której członków są wielcy święci jak Teresa z Awila, Jan od Krzyża, Teresa od Dzieciątka Jezus czy Teresa Benedykta od Krzyża w świecie Edyta Stein. Karmelici rozpowszechnili wśród chrześcijan nabożeństwo do Matki Bożej z góry Karmel, ukazując ją jako wzór modlitwy, kontemplacji i oddania Bogu. Królowej z góry Karmel pragnę dziś zawierzyć wszystkie wspólnoty życia kontemplacyjnego rozsiane po świecie, zwłaszcza te z zakonu karmelitańskiego. Szczególnie wśród nich wspominam niedaleki stąd klasztor w Quart, który miałem okazję w tych dniach odwiedzić. Niech Maryja pomoże każdemu chrześcijaninowi spotkać Boga w ciszy modlitwy.
Papież przypomniał, że wspaniała panorama okolicznych alpejskich krajobrazów pomaga umocnić ducha i ciało. Wszystkim przebywającym obecnie na wakacjach życzył, aby fizyczne pokrzepienie zbliżyło ich do Boga i umocniło więzi rodzinne. Zbrojny konflikt między Izraelem i skrajną szyicką organizacją Hezbollah ulega stałej eskalacji. Każdy dzień konfrontacji przynosi nowe ofiary i zniszczenia. Nie ma obecnie żadnych przesłanek wskazujących na możliwość wstrzymania akcji zbrojnych i zawarcia rozejmu. Przeciwko eskalacji konfliktu i działaniom wojennym wypowiedzieli się zdecydowanie zwierzchnicy chrześcijańscy w Ziemi Świętej, a także nuncjusze apostolscy w Izraelu i Libanie. Maronicy i grecko-katolicy duszpasterze są zaniepokojeni o los swoich parafian mieszkających na terenach objętych działaniami wojennymi.
Konflikt ogarnął niemal cały Liban ze stolicą Bejrutem i portami morskimi. Po stronie izraelskiej objął znaczny rejon północny, począwszy od Hajfy nad Morzem Śródziemnym po Tyberiadę nad Jeziorem Galilejskim. Dzisiaj rakiety Hezbollahu ponownie dosięgły Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta izraelskiego, strategicznego portu i ośrodka przemysłowego. 8 mieszkańców zginęło, a ponad 20 jest rannych. Z kolei izraelskie lotnictwo atakowało kilkanaście razy Bejrut. Miasto spowite jest w dymie pożarów, uszkodzone jest lotnisko, w szyickiej dzielnicy miasta są duże zniszczenia. Liban został praktycznie odcięty od świata. Przerwanych jest też wiele krajowych połączeń komunikacyjnych. W wyniku konfliktu cierpi ludność cywilna, i libańska, i izraelska. Ataki Hezbollahu w Górnej Galilei sparaliżowały ruch pielgrzymkowy. Policja nie wpuszcza samochodów i ludzi w rejony zagrożone atakami. Z kolei Liban opuszczają tysiące turystów. W Izraelu zginęły 24 osoby, a w Libanie ponad 90. Łącznie jest kilkuset rannych. Rozmiary konfliktu, zasięg nalotów i ataków rakietowych, wreszcie liczba ofiar każą już mówić o nowej wojnie na Bliskim Wschodzie. Dla Radia Watykańskiego Ryszard Montusiewicz, Ziemia Święta.
We wszystkich libańskich kościołach modlono się dziś o położenie kresu szerzącej się przemocy i przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Tymczasem trwa eksodus z Libanu. Konsulat Polski przygotowuje ewakuację obywateli naszego kraju. Z Bejrutu mówi konsul Sławomir Krajczyński.
W tej chwili mamy około 150 osób zapisanych na listach Polaków, którzy chcą wyjechać z Libanu. Cały czas pracujemy bardzo intensywnie nad powiadamianiem obywateli polskich i przygotowujemy ewakuację na wtorek. Jest to przedsięwzięcie bardzo duże, ponieważ będzie kilka autobusów. Musimy zapewnić tym ludziom bezpieczny przejazd w kierunku północnym do Syrii i dalej, ewentualnie do Turcji. Wymaga to wielu przedsięwzięć. Sytuacja w Bejrucie jest trudna. Cały czas trwa ostrzał dzielnicy szyickiej na południu Bejrutu Haret Freik. Południe Libanu jest praktycznie już zniszczone. Głównym celem ataków lotnictwa izraelskiego są obiekty infrastruktury, drogi, mosty, lotniska, porty. W związku z eskalacją tego konfliktu należy jak najszybciej ewakuować obywateli polskich. W tej chwili w ambasadzie mamy 16 osób, które przybyły do nas z rejonów walk wojennych. Udzieliliśmy im schronienia i wszystkim obywatelom, którzy do nas się zgłoszą, również zapewniamy pomoc i schronienie w ambasadzie.
Mimo niepewnej sytuacji w Libanie, pracujący tam polscy misjonarze postanowili jednak nie opuszczać kraju i dalej nieść pomoc tamtejszej ludności. Z Bejrutu mówi ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin.
Liban ogarnęło przerażenie i strach. Rozwój sytuacji wskazuje na to, że cały Liban jest jakby w strefie niebezpiecznej ataków, powiedzmy, z powietrza. Ludzie się boją, są zamknięci w domach, jest wiele niepewności. Głównym motywem modlitw dzisiaj w kościołach libańskich na mszach świętych niedzielnych była modlitwa w intencji pokoju. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności i absolutnie nie planujemy opuszczenia Libanu. Uważamy, że nasze miejsce jest tutaj, wśród ludzi, dla których poświęciliśmy już lata pracy i chcemy tutaj pozostać i dzielić z nimi ten los, który ich spotkał. Do piątku ubiegłego prowadziliśmy półkolonie, które się normalnie odbywały. Również jutro przewidziane są zajęcia. Zobaczymy, jak zareagują rodzice. Są już przewidywania natomiast na nowy rok szkolny. Są zapytania, czy moglibyśmy gdziekolwiek w naszych strukturach salezjańskich zabezpieczyć szkołę, powiedzmy, córce czy synowi gdzieś poza Libanem. Czyli przewiduje się jakby w takim przekonaniu ludności, że konflikt potrwa dłużej aniżeli miesiąc.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
latach 20. XVI wieku Europą wstrząsa wystąpienie Marcina Lutra. Augustianin z Wittenbergi piętnuje nadużycia obecne w kościele i domaga się od Rzymu radykalnych reform. Rzym stawia opór, a nieprzejednana postawa obu stron doprowadza wkrótce do rozłamu zachodniego chrześcijaństwa. Ruch reformacyjny w Niemczech zaczyna się rozprzestrzeniać po całej Europie. Dociera również do Anglii, gdzie na tronie zasiada Henryk VIII. Monarcha na razie daje skuteczny odpór rodzącemu się protestantyzmowi, za co otrzymuje od papieża honorowy tytuł obrońcy wiary. Lecz wkrótce także on wypowie posłuszeństwo papieżowi i ogłosi się głową kościoła w Anglii.
Wnikliwą rekonstrukcję tamtej burzliwej epoki i jej duchowego klimatu przynosi nagrodzony aż 6 Oscarami film Freda Zinnemana Oto jest głowa zdrajcy. W centrum opowieści reżyser stawia postać Tomasza More, świętego, a zarazem jednego z najwybitniejszych myślicieli swego czasu. Mąż stanu, z wykształcenia prawnik i filozof, cieszy się szacunkiem króla, a także swoich przeciwników. Jako pierwszy świecki zostaje wielkim kanclerzem. Chociaż bohaterem filmu jest święty, to ukazana historia w niczym nie przypomina typowej opowieści hagiograficznej. Morus zostaje sportretowany jako dobry mąż i ojciec, a także najzwyklejszy człowiek, lubiący żarty i życie towarzyskie. Tym, co wyróżnia go spośród innych, na co zwracają uwagę wszyscy, to nieskazitelna uczciwość. W zdemoralizowanym państwie, jako jeden z nielicznych sędziów, nie bierze łapówek i zawsze kieruje się swoim sumieniem. I właśnie owo sumienie, nieczułe na żadne perswazje i zdroworozsądkowe argumenty, doprowadzi go do śmierci.
Co to? Dar od biedaków w Leicester. Leicester? Sam nie wiesz, ile dobra czynisz, panie. Moja córka ma sprawę w sądzie dla biedaków. Pieczone jabłka. By osłodzić mój osąd, osądzę twą córkę tak jak innych, sprawiedliwie i szybko. Bóg z tobą, panie. Tak, rozumiem, przeczytam, dziękuję.
Tomasz, podobnie jak inni, zdaje sobie sprawę, że współczesny mu kościół daleko odszedł od ewangelicznych wzorów i pozostaje naznaczony wielorakim złem. Jednocześnie uważa, że to nie powód, aby kościół porzucać czy zakładać nowy, bo najważniejsza pozostaje więź z Chrystusem za pośrednictwem następcy świętego Piotra, czy się on komuś podoba, czy nie. Z protestantami zgodzić się nie może i nazywa ich heretykami, chociaż zarazem rozumie kierujące nimi motywy i nawet je szanuje, o ile wyrastają one z postawy szczerego sumienia. Szczególnie widoczne jest to w jego stosunkach z narzeczonym córki, Williamem, którego w końcu skłania do pojednania z Kościołem Rzymskim.
Wierność Kościołowi, a także własnemu sumieniu, doprowadza wkrótce Morusa do konfliktu z Henrykiem VIII. Monarcha, ożeniony z Katarzyną Aragońską, pragnie uzyskać od papieża unieważnienie małżeństwa. Królowa bowiem nie jest w stanie dać mu potomka, co może spowodować, że po jego śmierci kraj pogrąży się w walkach o następstwo tronu. More najpierw zdecydowanie odmawia udziału w wywieraniu nacisku na papieża, a następnie, gdy Henryk VIII zrywa z Rzymem i tworzy podległy sobie kościół Anglii, odmawia podpisania aktu zapewniającego sukcesję potomkowi króla i Anny Boleyn, która pojawia się u jego boku jako nowa żona.
Nie wiem, czy małżeństwo było zgodne z prawem, ale spójrz na nazwiska. Nie możesz zrobić tego, co ja, i dołączyć do nas? A kiedy umrzemy i ty pójdziesz do nieba za czyste sumienie, a ja do piekła za nieczyste, czy dołączysz do mnie? Więc ci z nas, którzy przysięgli, są przeklęci? Nie mam wglądu do cudzego sumienia. Nikogo nie oskarżam. Więc można kwestionować tę sprawę? Oczywiście. Ale posłuszeństwo królowi nie podlega kwestii. Postaw wątpliwość naprzeciw pewności i podpisz. Niektórzy sądzą, że ziemia jest okrągła. Inni, że jest płaska. to rzecz podlegająca kwestii. Jeśli jest płaska, czy rozkaz króla ją zaokrągli? A jeśli jest okrągła, czy rozkaz króla uczyni ją płaską? Nie. Nie podpiszę. Wynosisz swoją wątpliwość nad rozkazy króla? Ja nie mam wątpliwości. Na pewno nie złożę przysięgi. Ale dlaczego? Tego nie wydusisz ze mnie, panie sekretarzu. Mam swoje sposoby. Grozisz jak prostak portowy. A jak mam grozić? Jak minister stanu. Prawem. Właśnie prawo ci zagraża. Więc nic mi nie grozi.
Morus, jak sam o sobie mówi, nie jest materiałem na męczennika. Nie chce sprzeciwiać się władzy, ale nie może też postąpić wbrew swemu sumieniu. Aby ocalić własne życie i zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym, rezygnuje ze wszystkich funkcji publicznych i odsuwa się w zacisze rodzinnej rezydencji. Podejrzewa jednak, że odsunięcie się od wielkiego świata niczego mu nie gwarantuje. Gdyby bowiem milczał człowiek nieznany, nikt nie zwróciłby na to uwagi. Lecz milczenie jego, Tomasza Morusa, którego sława sięga daleko poza granice Anglii, staje się krzykiem słyszalnym w całej Europie. I ten krzyk, zdaniem króla i jego doradców, należy uciszyć. Dlatego w długich, mniej lub bardziej przyjaznych rozmowach wszyscy próbują go przekonać, aby ustąpił. Tłumaczą mu, że to przecież tylko słowa, nic nieznaczący gest. Lecz Morus wie, że każde ustępstwo będzie zdradą samego siebie i Kościoła.
Najbardziej dramatyczne okazuje się spotkanie Morusa z żoną i córką, które odwiedzają go w jego celi w londyńskiej Tower. Dla Tomasza to jeszcze jedna i chyba najcięższa pokusa. Po raz kolejny uświadamia sobie, że decyzja, którą podjął, dotyczy nie tylko jego, lecz także tych dwóch najdroższych mu istot. Jak wytłumaczyć zrozpaczonym kobietom, że nadal je kocha, chociaż jego nieustępliwość sprawia, że decyduje się umrzeć i zostawić je same?
Jestem chory ze strachu, myśląc o tym, co mogą mi zrobić. Ale jeszcze gorzej byłoby odejść, wiedząc, że nie rozumiałaś dlaczego. Nie rozumiem. Gdybyś powiedziała mi, że rozumiesz, może umrę godną śmiercią. Co mi po twojej śmierci? Musisz powiedzieć, że rozumiesz. Nie wierzę, że musiało do tego dojść. Skoro tak, nie wiem, jak to zniosę. Taka jest prawda. Jesteś szczera. Dużo mi to daje. A ja boję się tego, że kiedy odejdziesz, znienawidzę cię za to. Nie. Nie możesz. Nie możesz. Jeśli chodzi o rozumienie, rozumiem, że jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam. I jeśli odejdziesz, Bóg jeden wie dlaczego. Bóg mi świadkiem, Bóg przyjmuje to w milczeniu.
Tomasz Morus, ukazany w tragicznym zderzeniu sumienia z bezdusznym światem, przywołuje na myśl odwieczne napięcie między polityką a moralnością. Święty, stojący u progu czasów nowożytnych, przestrzega, iż nieszczęsny to kraj, w którym racje polityczne i pragmatyczne zwyciężają ludzkie sumienia. I chociaż historia aż nadto wiele razy przyznała mu rację, to pokusa władzy, nie znającej moralnych ograniczeń, do dziś nic nie straciła ze swej aktualności.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym programie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.